Audycja została sfinansowana przez frakcję europejskich konserwatystów i reformatorów.
Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek naszych rozmów na temat pracy Parlamentu Europejskiego. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry Państwu.
W kolejnej naszej rozmowie ja już zapowiedziałam, że mówić będziemy o migracjach. Temat jest bardzo ważny. Mam wrażenie, że momentami nawet pierwszoplanowy. Komisja Europejska powróciła do pomysłu przymusowej relokacji migrantów. Proszę nam przypomnieć, panie pośle, na czym miałaby polegać ta nowa propozycja, która miałaby rozwiązać problemy państw Europy?
Kształt nie jest jeszcze ostateczny, bo stanowisko przyjęła Rada Unii Europejskiej, w tym przypadku ministrowie spraw wewnętrznych 27 krajów członkowskich. I teraz rozpoczną się prace czy debata z parlamentem. Stanowisko parlamentu jest już znane od kwietnia, więc najprawdopodobniej, bo takie są oczekiwania, że do końca tego roku wyłoni się ostateczny kształt tego aktu prawnego. Natomiast mówiąc tak najkrócej, jest to powrót do tego mechanizmu, który został przyjęty w 2015 roku. I w pewnym momencie umarł śmiercią naturalną. Przypomnę, że wtedy rząd pani Ewy Kopacz, wbrew stanowisku Grupy Wyszehradzkiej, bo wcześniej umawialiśmy się w ramach tej grupy, te cztery kraje, że tego mechanizmu przymusowej relokacji nie będą przyjmowały. Polska na szczycie zmieniła zdanie, zdradziła te kraje, no i ostatecznie to rozwiązanie zostało wtedy przyjęte. No to jest rozdział jakiejś, przepraszam za sformułowania, bo to rzecz dotyczy ludzi, no ale musimy się tutaj posługiwać terminologią matematyczną, na jakiejś puli osób. Na 27 krajów członkowskich według określonego algorytmu liczby ludności, zamożności, obciążenia problemami imigracyjnymi. Więc to jest algorytm matematyczny. No i właśnie, skoro przyjęto wstępnie w tym nowym mechanizmie do rozdziału w tym roku 30 tysięcy imigrantów, to według tego algorytmu na Polskę przypada 1900 osób. Tyle powinniśmy przyjąć. No i to jest rzecz obligatoryjna. Wprowadzono na razie taki warunek łagodzący, że jeżeli kraj członkowski z jakichś powodów odmówi tego przyjęcia, to za każdego nieprzyjętego imigranta ma zapłacić 20 tysięcy euro, więc olbrzymie pieniądze. Przypominam, że jeżeli chodzi o uchodźców wojennych, tych z Ukrainy, klasycznych uchodźców wojennych, Polska otrzymała jakieś śmieszne sumy, mniej więcej sięgające około 100 czy 200 euro na jednego przyjętego uchodźcę. Tutaj żąda się za nieprzyjęcie 20 tysięcy, a więc sum wielokrotnie większych. Więc to jest powrót do takiego pomysłu. Jeszcze raz przypomnę, że tamten pomysł się zawalił. To polegało na tym, że po kilkunastu miesiącach jego stosowania okazało się, że tych ludzi specjalnie nie można rozdzielać, przede wszystkim dlatego, że trudno ustalić ich tożsamość. Otóż zdecydowana większość ludzi przypływających na tych pontonach i łódkach najczęściej albo już wyjeżdża z krajów afrykańskich bez dokumentów, albo te dokumenty topi w morzu. Dlaczego? Ponieważ utrudnia ustalenie swojej tożsamości, no bo wiadomo, że można dostać azyl w państwie europejskim wtedy, kiedy ucieka się przed wojną albo przed zagrożeniem zdrowia i życia. Ponieważ są to typowi imigranci ekonomiczni i uciekają z krajów, w których nie toczy się wojna, więc tak naprawdę ustalenie ich tożsamości wprost oznaczałoby odesłanie ich do kraju, z którego się wybrali. W związku z tym pozbywają się dokumentów, więc ten ustalanie ich tożsamości trwa miesiącami, jeżeli nie latami, a oni przebywają na terenie danego kraju, często tam z Włoch, Grecji czy Hiszpanii, przedostają się do Francji, a później głównie do Niemiec. Wtedy właśnie ze względu na niemożliwość ustalenia tożsamości większości tych ludzi, ten system się po prostu załamał i z niego zrezygnowano. Po latach do niego się wraca, uznając, że teraz ustalanie tych tożsamości będzie się odbywało w krajach, skąd ci ludzie pochodzą. Nie wiem, czy jest to możliwe, czy to kolejny wymysł tylko administracji brukselskiej. No w każdym bądź razie takie rozwiązania próbuje się przyjąć. No i co tu się dużo oszukiwać? Nie ma tu żadnej solidarności, tylko to jest mechanizm przymusowy. Polska przeciwko niemu protestuje, zresztą nie tylko Polska, Węgry, parę krajów wstrzymało się od głosu, no ale metodą większościową to na razie zostało przegłosowane. Zobaczymy, jak się to potoczy po rozmowach z parlamentem, choć nie przypuszczam, żeby parlament jakoś zaostrzył te warunki, raczej będzie je łagodził. Nie ukrywajmy, beneficjentem, głównym beneficjentem tego rozwiązania nie są wcale Włochy, jak się sądzi, tylko Niemcy. Zresztą pan kanclerz Scholz po wstępnym przyjęciu tego rozwiązania wystąpił w swoim parlamencie w Bundestagu i bardzo wyraźnie powiedział, że to jest sukces Niemiec. Jest duża szansa, że jakiejś części imigrantów, tych najbardziej uciążliwych, którzy nie pracują, a przebywają w Niemczech od roku 2015-16, uda się wreszcie Niemcom pozbyć.
Panie pośle, tak pomyślałam w tym momencie, że Afryka subsaharyjska to prawie miliard ludzi. No, Europa nawet kilku procent nie jest w stanie już przyjąć, prawda? Z tej,
tak, to prawda.
Z tej
no,
grupy mieszkańców.
Zwracałem na to uwagę, że wprowadzenie tego rodzaju mechanizmu obligatoryjności, co więcej jeszcze zaostrzonego tymi płatnościami, no jest wysłaniem sygnału do tych ludzi. Przecież w dobie powszechnego internetu ci ludzie wiedzą, jaka debata toczy się w Europie i na czym ona polega. To jest także sygnał dla tych mafii przemytniczych, no bo tak naprawdę odstąpiono już od przemytu narkotyków, bo to jest ryzykowne, służby tego bardziej pilnują. Natomiast przemyt ludzi jest działalnością, można powiedzieć, dosyć łatwą i przyjemną z punktu widzenia tych, którzy to robią, ponieważ za każde miejsce w łódce, no krążą tam różne sumy, no ale nie ulega wątpliwości, że na tą łódkę czy ponton nie można się dostać za darmo. To trzeba opłacić, wypadają sumy 6 tysięcy euro, 10 tysięcy euro, sumy w dolarach, więc to są bardzo duże sumy. Co więcej, ci ludzie najczęściej gdzieś tam odpłynąwszy od brzegu Libii, Tunezji czy Algierii są przejmowani przez duże statki, bo najczęściej te pontony nawet nie są wyposażone w żywność, więc ponieważ pływają tam te statki organizacji pozarządowych, zresztą bardzo często finansowanych przez Unię Europejską, które mają zapobiegać wypadkom, bo często dochodzi do tego, że te łodzie są nieprzystosowane, przeładowane, przewracają się, zaczynają tonąć, więc z reguły zgłasza się taki ponton, zresztą robią to nawet przemytnicy właśnie, mające związki z tymi organizacjami pozarządowymi, przejmują je statki i bezpiecznie już tymi statkami tych ludzi dostarcza się na Lampedusę albo do innych portów włoskich, albo greckich, albo hiszpańskich. No i ci ludzie najpierw lądują w tych ośrodkach przejściowych, składają tam jakieś papiery, ale nie czekają na żadne rozstrzygnięcia, tylko opuszczają te ośrodki i przemieszczają się po całej Europie. Więc wymyślenie tego mechanizmu jest napędzaniem tego rodzaju biznesów i to jest ponad wszelką wątpliwość, a niestety Unia Europejska brnie w te rozwiązania, choć gołym okiem widać, że ono nie rozwiązuje problemu zablokowania imigracji, a wręcz przeciwnie, ten mechanizm napędza.
Przenieśmy się na naszą wschodnią granicę, gdzie ostatnio nasilają się próby przekroczenia granicy, będące jednocześnie granicą Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, co można jeszcze zrobić, żeby ukrócić ten proceder, te próby przekraczania naszej wschodniej granicy przez nielegalnych imigrantów?
Mówimy o granicy białorusko-polskiej. No tutaj niewiele więcej jesteśmy w stanie już zrobić oprócz tego, co ogłosiliśmy ostatnio, że w związku z przybyciem tej grupy Wagnera na Białoruś spodziewamy się, że być może tych zbrodniarzy Białoruś będzie teraz używać do fizycznego szturmowania tej granicy, więc minister obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych podjęli decyzję o wzmocnieniu tych służb pilnujących tej granicy. My pokazaliśmy, jeżeli chodzi o całą naszą granicę wschodnią, mamy na myśli tę część z Białorusią i z Ukrainą, jak powinna wyglądać granica zewnętrzna Unii Europejskiej, bo to jest granica zewnętrzna Unii Europejskiej, a także granica strefy Schengen. Dla ludzi, którzy ratują swoje zdrowie i życie, ta granica jest w pełni przepuszczalna. Mam na myśli tę granicę ukraińsko-polską. Przecież ją przekroczyło w ciągu tych już ponad 500 dni trwającej wojny ponad 13 milionów Ukraińców. Oczywiście spora część w jedną i w drugą stronę, ale ta granica jest w pełni przepuszczalna i ludzie, którzy trafiają na naszą stronę, a nie mają do czego wracać, są po prostu zaopiekowani. Tych ludzi, którzy zostali w Polsce, jest najczęściej matek z dziećmi, jest około 1,5 miliona. W systemie PESEL mamy zarejestrowanych chyba ponad milion tych imigrantów, co oznacza, że wszyscy ci ludzie mają podobne prawa jak każdy polski obywatel, co wiąże się z określonymi kosztami. System opieki zdrowotnej, system szkolny, systemy zabezpieczenia społecznego, to wszystko tym ludziom przysługuje. Więc to jest, można powiedzieć, mechanizm wzorcowy. I z drugiej strony, tam gdzie mamy do czynienia z nielegalną imigracją i próbami nielegalnego przekraczania granicy, mamy granicę w pełni szczelną. Także ponieśliśmy gigantyczne wydatki związane z postawieniem tego muru, z tą perymetrią, czyli całą elektroniką, przy pomocy której dodatkowo pilnujemy tej granicy. No i także fizycznie są tam strażnicy graniczni, żołnierze, policja. I tutaj oczywiście mamy codziennie próby przekraczania nielegalnego tej granicy, bo oprócz tego płotu są takie tereny na tej granicy, gdzie mamy do czynienia z rzeką, bagnami. No tam trudno postawić płot, w związku z tym to jest granica strzeżona fizycznie przez strażników granicznych i wojsko. I tam najczęściej odbywają się te próby nielegalnego przekroczenia granicy, ale rzetelnie pilnujemy i pokazujemy całej Europie, jak to powinno wyglądać. Powiedzmy sobie otwartym tekstem, tutaj te ugrupowania lewicowo-liberalne, one terminy uchodźca wojenny i imigrant stosują zamiennie. Uważają właśnie wszystkich tych, którzy nielegalnie szturmują te granice południa, za ludzi, którym trzeba pomagać, trzeba ich przyjmować i tak dalej. Nie ma żadnego rozróżnienia. W związku z tym to, co my wzorcowo robimy na wschodniej granicy, znajduje się w różnego rodzaju rezolucjach, gdzie się potępia Polskę za to, że rzetelnie pilnuje granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. No kuriozalne, no ale cóż zrobić? Tak wygląda ta unijna polityka.
Tak, tylko moja oczywiście osobista dygresja. Trudno porównać matkę z dzieckiem przekraczającą granicę polsko-ukraińską z młodym człowiekiem płynącym na pontonie z Afryki. No ale cóż.
Co więcej, wyposażonym w najnowocześniejszą elektronikę, smartfon najnowszej generacji, ubranego w markowe ubrania, i ten człowiek jest pokrzywdzony przez los i trzeba go w Europie przyjąć, obsłużyć. Co więcej, on w oczywisty sposób nie zamierza tutaj pracować, tylko zamierza ściągnąć swoją rodzinę i żyć z zasiłków socjalnych. No dość powiedzieć, że ta imigracja z lat 15-16 w Niemczech, 1,5 milionowa, jak ją się szacuje, 65% tych ludzi z tej grupy nie pracuje do tej pory, mimo że od tego czasu minęło już 6-7 lat. To jest no, coś, co rozsadza te kraje od środka.
Panie pośle, dziękuję za tę część rozmowy. W następnym naszym spotkaniu mówić będziemy o ekologii w krajach Unii Europejskiej. A dzisiaj moim i państwa gościem był pan Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam słuchaczy Radia 7.
Audycja została sfinansowana przez frakcję Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.